Chciałbym dzisiaj podzielić się takim tematem, który związany jest z tymi świętami, które właśnie miały miejsce, kiedy duża część świata obchodziła urodziny Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Chociaż może przy okazji takiego wydarzenia rzadko się mówi o tym w ten sposób, ponieważ sądzę, że to jest niewygodne. Ale spróbujmy zacząć. Tytuł zaraz się wyjaśnię, dlaczego taki tutaj pojawił się podział i połączenie, które dają życie. Zacznijmy od tego, że jesteśmy ludźmi, których Bóg stworzył, i ponieważ nasi przodkowie Adam i Ewa upadli, żyjemy w świecie, który jest zepsuty, i gdzieś w środku każdy z nas wie o tym, że on jest zepsuty. Mówię nie tylko o tych ludziach, którzy są chrześcijanami, którzy są wierzący i mają świadomość dobra i zła, upadku, diabła i tak dalej, zbawienia, ale każdy człowiek, ten, który nawet o Bogu nie słyszał, a również ci, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, oni mają w sobie potrzebę, żeby naprawić ten świat. I poszukują Mesjasza, który mógłby to zrobić. I na tym świecie pojawiło się wielu Mesjaszy i każdy z nich, za wyjątkiem Jezusa Chrystusa, jest antychrystem, czyli podróbką prawdziwego Mesjasza. Są różnego rodzaju religie, są również systemy, w których Pan Bóg został zastąpiony jakimś pomysłem ludzkim, na przykład komunizm. Wielką tragedią się stało, że ludzie spróbowali tego sposobu na zbawienie świata. Za każdym razem, kiedy próbujemy obwołać Mesjaszem kogoś według naszych upodobań, to kończy się źle, kończy się tragedią, ponieważ nasze oczekiwania są oczekiwaniami, które są cielesne, skupione na tym życiu, i chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie czy wybawienie takie, które będzie jak najtańsze dla nas, które nic nie będzie kosztować. Spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, jest jeden wybrany. Nazywa się Izrael. Bóg powołał do istnienia ten naród właśnie po to, żeby przez ten naród wprowadzić swojego Zbawiciela, Mesjasza, na świat. I ten naród przez tysiące lat był przygotowywany przez Boga. Bóg do niego mówił, dużo mówił. Kilkadziesiąt ksiąg tego, co Bóg mówił, zostało zebrane i tworzą to, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Ale Bóg nie tylko przez słowo mówił do tego narodu, on go również wychowywał sobie, czasami w bardzo twardy sposób, żeby przygotować naród, z którego wyjdzie Zbawiciel, Mesjasz całego świata. Ludzie z tego narodu, czyli Żydzi, oni mieli proroctwa opisujące Mesjasza. Oni wiedzieli bardzo dużo rzeczy na temat tego, który przyjdzie, aby uratować, naprawić świat. I pomimo tego, że byli tak przygotowywani przez Boga, pomimo tego, że mieli słowo, które Bóg im dał, pomimo tego, że wiedzieli bardzo dużo na temat Mesjasza, to jednak kiedy przyszedł, to ich głęboko rozczarował. To nie tak miało być, bo oni się spodziewali, że Bóg przyśle kogoś, kto zostanie królem Izraela, i tak jak Dawid rozprawi się ze wszystkimi wrogami, wyzwoli ich z okupacji rzymskiej i ustanowi potężne królestwo, które będzie najsilniejszym królestwem na powierzchni ziemi i zapewni im pokój. I to częściowo jest prawdziwe, bo Jezus przyjdzie. aby ustanowić swoje królestwo, które obejmie całą ziemię. Tylko że sposób, w jaki on to królestwo ustanawia, nikomu się nie podoba. Bo jest dla nas trudny. Dlatego, że on nie chce zewnętrznie panować i nie zamierza być tanim Mesjaszem, który będzie tolerował ludzką cielesność, zepsucie naszych serc, ale on ustanawia królestwo, które zaczyna się w sercach ludzi. Niezwykłe, niesamowite. Jednak stanowiące dla nas ogromne wyzwanie. Spośród całego narodu izraelskiego, który Bóg przygotowywał przez wieki, przez tysiące lat, jedna osoba była bardzo szczególna, ponieważ potrzeba było kobiety odpowiednio przygotowanej z rodu Dawida, o właściwym sercu, która mogłaby wydać na świat, urodzić Zbawiciela, która mogłaby zaufać temu Bożemu powołaniu, chociaż ono było ryzykowne. Mogło się skończyć dla niej śmiercią. Na pewno wiele ludzi z tego powodu, że była w ciąży, zanim nastąpiło wesele, źle o niej myślało i mówiło. Ale ona zaufała Bogu, przyjęła to Boże powołanie. I przyjrzyjmy się przykładowi Marii. Możecie otworzyć swoje Biblię. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 34-35 werset. Mijają 33 dni od momentu urodzenia się Jezusa. I zgodnie z prawem Mojżesza, jego rodzice przychodzą do świątyni, ponieważ jest pierworodnym, aby go poświęcić Panu i żeby nie zginął, złożyć za niego zastępczą ofiarę. Nie byli zamożni, więc to była para ptaków. I tam w świątyni czeka na nich człowiek, który przez dziesiątki lat, już był starszym człowiekiem, modlił się o przyjście Mesjasza. I on był w kontakcie z Bogiem. Duch Święty był nad nim i prowadził go. I on wiedział, że to jest ten, to dziecko, to właśnie to spośród tysięcy dzieci, które były przynoszone do świątyni, żeby ofiarować je Panu. On rozpoznał tego jednego, wziął je na swoje ręce i błogosławił, a później zwrócił się do Marii, do jego matki. I czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 34 i 35 werset. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Bardzo dziwne słowa. Sądzę, że Maria, gdy to usłyszała, chociaż rozumiała każde słowo, bo pewnie Symeon mówił w jej języku, w aramejskim, to nie miała pojęcia, o co chodzi. To było dziwne. To nie było coś, co powinno być wygłoszone na temat Mesjasza, który miał przyjść jako wielki, zwycięski król. A Symeon mówi, przez niego wielu upadnie, a inni powstaną. I będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać, czyli wywoła bunt przeciwko Bogu. I w ten sposób zostaną ujawnione myśli serc, to, co ludzie ukrywają pod powierzchownym, pobożnym, religijnym, poprawnym zachowaniem, to są pewne rzeczy w sercu, które są złe. Ale przyjdzie Mesjasz i on wydobędzie to na wierzch, nie pozwoli nikomu ukrywać. I na końcu jest osobiste słowo do Marii, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Co to znaczy przeniknie miecz? Po pierwsze, miecz to jest narzędzie walki i oczywiście, że cios mieczem jest bolesny. I na pewno, kiedy jest mowa o mieczu, jest mowa o czymś, co nie jest przyjemne, o czymś, co może sprawiać, no, może nawet bardzo duży ból. Określenie miecz w Piśmie Świętym ma właściwie jedno znaczenie. Mamy je opisane na przykład w liście do Hebrajczyków 4:12. List do Hebrajczyków 4:12, gdzie czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże ma moc, żeby oddzielić w nas to, co jest nasze własne, bezbożne, zbuntowane, złe, od tego, co jest dobre, co pochodzi od Boga, co jest słuszne i co jest właściwe. Bez słowa jesteśmy zagubieni. Nasze zepsucie, nasza grzeszność, cielesność, egoizm, wygoda i tak dalej, to wszystko, co w naszym wnętrzu jest, nasze bóle, zranienia, one powodują, że jesteśmy zagubieni, że nie potrafimy odróżnić dobrego od złego. Miesza nam się. Usprawiedliwiamy to, co jest podłe, potępiamy to, co jest słuszne. Potrafimy to zrobić. Dlatego potrzebujemy słowa, które Bóg posyła i które precyzyjnie oddzieli to, co od Boga pochodzi i Bogu się podoba, od tego, co nie pochodzi od Boga i nie może się Jemu podobać. I właśnie o tym mówił Symeon do Marii. Przeżyjesz rozdzielenie. Ten sam proces, który będzie dotyczyć reszty narodu i całego świata, będzie również twoim udziałem. Będziesz doświadczać, jak Słowo Boże będzie oddzielać to, co jest od Boga, od tego, co nie jest od Boga. Bo prawda jest taka, że Jezus, kiedy przychodzi, Mesjasz, kiedy przychodzi, to pierwsza rzecz, którą robi, to On konfrontuje naszą grzeszność. On ujawnia to, co jest w naszych sercach. On nam pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy, po to, żebyśmy zobaczyli, że potrzebujemy Zbawiciela, że potrzebujemy tej wewnętrznej przemiany. On nie jest Mesjaszem według naszych cielesnych oczekiwań. Nie jest powierzchownym Zbawicielem. Nie jest dzieciątkiem, o którym możemy sobie fajne piosenki śpiewać. Ale jest kimś, kto przenika do głębi naszych serc i nie zostawia tam nic, co jest ciemne. Nie zostawia tego w spokoju. Możemy być pewni tego, że On niczemu nie przepuści. To, co rozpoczął, dokończy. Będzie pracował nad każdym z nas, aż wszystko zostanie wydobyte i przemienione. I kiedy On działa tutaj, na tej ziemi, w tym świecie, to dopóki On nie dokończy swojego dzieła, dopóki nie zbierze swoich ludzi, to nie będziemy mogli oglądać, co to znaczy w pełni Jego Królestwo. A chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali, myślę, taki bardzo trudny dla wielu ludzi fragment z pierwszego listu do Koryntian, bo sposób, w jaki Jezus przyszedł, rozczarował Żydów, ponieważ oni chcieli tutaj i teraz, na tej ziemi, doświadczyć wybawienia. Zamiast tego przyszła konfrontacja. Przyszedł ktoś, komu się sprzeciwili, skazali go na śmierć. A później przyszedł straszny sąd. Mesjasz miał przynieść pokój, powodzenie, zbawienie. To, co się wydarzyło, było zupełnie inne. On nie spełnił tych cielesnych oczekiwań. On nigdy nie zamierza ich spełnić. On przyjdzie pewnego dnia, przynosząc zupełny pokój na ziemię. Ale najpierw musi się dostać do naszych serc. pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 19 wersecie czytamy: jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Musimy to zaakceptować, że On buduje wieczne królestwo, które się nie sprowadza do tego świata. On nie przyszedł tylko po to, żeby nam się lepiej żyło. Jeśli Jezus by kogoś uzdrowił z ciężkiej choroby, a ten człowiek później by sobie żył i umarł niepojednany z Bogiem i spędził wieczność w piekle, to czy byłby zbawicielem tego człowieka? Jeśli by pobłogosławił jakiś naród, że ten naród mógłby żyć w pokoju i dobrobycie materialnym i serca ludzi odwróciłyby się od Boga, czy byłby zbawicielem dla tego narodu? Musimy widzieć nie tylko tutaj i teraz, ale musimy zobaczyć wieczność, bo Bóg patrzy na wieczność. Jego zbawienie jest wieczne i On chce nas zbawić do wieczności. I chciałbym, żebyśmy spróbowali przypomnieć sobie w skrócie tą drogę, jaką przeszła Maria, zapowiedzianą przez Symeona, kiedy do niej prorokował. Ponieważ możemy się uczyć na jej przykładzie, w jaki sposób odnieść zwycięstwo w tej konfrontacji, kiedy miecz przychodzi i oddziela. A więc Maria, młoda dziewczyna, ma spotkanie z archaniołem, z Gabrielem, który mówi: zajdziesz w ciążę i będzie wyglądało, że masz nieślubne dziecko. I to jest opisane w Ewangeliach. To była groźna sprawa. W odpowiednich okolicznościach to oznaczało nie tylko gadanie, ale mogło oznaczać śmierć przez ukamienowanie. Oczywiście Bóg ją chronił, ale musiała zaufać Bogu. Zaraz potem, jak zaszła w ciążę, miała spotkanie z Elżbietą, która była w 6 miesiącu, poczęła człowieka, który został Janem Chrzcicielem. I to było zdumiewające spotkanie, ponieważ Duch Święty stąpił na Elżbietę, stąpił na Marię, miały wspaniałe doświadczenie. I każde doświadczenie, które Bóg nam daje, jest po to, żeby nas wyposażyć do tych momentów konfrontacji, żeby nas przygotować, żebyśmy byli gotowi przyjąć miecz, który będzie oddzielał, żebyśmy byli w stanie przejść zwycięsko przez te trudne momenty. Bo później działo się dużo trudnych rzeczy. Musieli uciec do Egiptu i gdzieś na obczyźnie spędzić kilka lat. Życie na obczyźnie zawsze jest trudniejsze. I na pewno takie było dla Józefa, dla Marii, którzy mieli malutkie dziecko. Później wrócili, my zamieszkali w Nazarecie. I jest taki dziwny moment, kiedy Jezus w wieku 12 lat zostaje w świątyni i zaczyna im mówić o tym, kim jest. Nie widzieliście, że musiałem zostać w domu Ojca? To był taki trudny moment, dziwny moment. A później jest jeszcze tylko gorzej, bo Jezus rozpoczyna swoją służbę w wieku około 30 lat. I zaczyna się spełniać słowo Symeona. Zaczynają o nim źle mówić i sprzeciwiać się jemu, przywódcy religijni. Rodzina mówi, że zwariował. Jest taki moment opisany w Ewangelii. Nie wiemy, co Maria myślała, ale przyszła razem z rodzeństwem Jezusa pod dom, w którym on był i nauczał, po to, żeby go schwytać, ponieważ mówili, że odszedł od zmysłów. Wstydzili się go. Nie było wtedy zakładów psychiatrycznych. Nie wiem, co zamierzali z nim zrobić. Ale było totalne zamieszanie i presja wywierana na Marię. I ona nie miała wyjaśnienia, które mogłoby powstrzymać resztę rodziny przed przyjściem pod ten dom i stanięciem tam z takim zamiarem, że chcemy go zabrać, ponieważ mówią o nim tak źle, ponieważ myślimy, że coś jest nie tak z nim, bo oni nie wierzyli, że to jest Mesjasz. To czytamy wyraźnie w Ewangelii Jana, że jego rodzina nie wierzyła w niego. Znali go od wielu lat i nie wierzyli w niego. A później było coś, co mogło ją kompletnie załamać. Pomyślcie o tej drodze, którą Maria przebyła. Ponad 30 lat. Niezwykłe spotkanie z Archaniołem. Cudowne poczęcie dziecka. Z obietnicą to jest Mesjasz. Królowie, czy tam mędrcy, którzy przynieśli jakieś dary. Wszystkie niezwykłe rzeczy, proroctwa, te zapowiedzi, które w większości nie rozumiała, chociaż czytamy, że przyjmowała to słowo i zachowywała je w swoim sercu. I myślę, że to było dla niej pomocą. I teraz przychodzi moment. I jak czytamy pismo, to jasne jest, że nikt, ale to kompletnie nikt nie rozumiał, co się dzieje. Zupełnie nikt. Pierwszy, który zrozumiał, o co chodzi, cokolwiek zrozumiał, to był jeden z przestępców przybity obok Jezusa do krzyża. A później jeden z oficerów wojska rzymskiego. Wszyscy pozostali byli zagubieni. Matka Jezusa, myślę, że przeżywała straszliwy ból i zamieszanie. To nie tak miało być. To jest bez sensu. Całe moje życie, te wszystkie rzeczy, to się źle skończyło. Uczniowie poświęcili 3,5 roku swojego życia chodząc z Jezusem. I byli załamani. Ale dla jego matki to było ponad 30 lat. I stało się coś zupełnie bez sensu. A jednak czytamy w Dziejach Apostolskich, że w te 10 dni poprzedzających Pięćdziesiątnicę i wylanie Ducha Świętego Maria jest z innymi uczniami w górnej izbie i trwa na modlitwie. Ona potrafiła przejść przez te wszystkie trudne rzeczy, przyjąć słowo, które było niezrozumiałe. Poddała się Bogu, bo miała coś w swoim sercu, co było wystarczająco dobre. Tą gotowość, żeby zaufać, żeby się poddać, nawet jeśli to jest bardzo trudne, nawet jeśli to jest bolesne, nawet jeśli to jest jak miecz, który przenika i sprawia ból. Ona zwyciężyła, dlatego że miała serce, które jest poddane. Myślę, że gdzieś tam w głębi było coś takiego, co w jakimś sensie też było w Piotrze. Nie rozumiem tego, co się dzieje. To jest bolesne i bez sensu. Ale co więcej mogę zrobić? Boże, Ty jesteś, należy do Ciebie, mogę się tylko Tobie poddać. Czasem tylko to potrafimy zrobić. Ale Panu Bogu wystarczy taka postawa, jaką miała Maria. On ją przygotowywał, dając słowo, które w odpowiednim momencie nabrało mocy i znaczenia, prowadząc ją, a ona miała serce, które było poddane, uległe, gotowe na przemianę, aż do końca. Zobaczmy, na czym polega to, co Pan Bóg chce zrobić z każdym z nas, z całym światem. To jest ten Boży plan objęcia władzy przez Mesjasza, ustanowienia Bożego Królestwa. W Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, od 34 do 39 wersetu, czytamy takie zaskakujące i trudne słowa Pana Jezusa. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Oczywiście on mówił do Żydów, którzy oczekiwali Mesjasza, który miał przynieść im pokój. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To są bardzo twarde słowa. Jakbyśmy się nad nimi zatrzymali, czego nie zrobię, bo nie będę tak długo mówił, to Pan Jezus mówi bardzo twarde słowa. Jeśli chcesz iść za mną, to w 100% nic dla siebie nie możesz zostawić. Nawet tego życia tutaj. Nie pozwolę ci zachować takim, jakim ono jest. Jeśli chcesz iść za mną, to na 100%. Ja potrzebuję takich naśladowców. I mówi, to, co musi się najpierw stać, to oddzielenie. Jego plan, można by powiedzieć w ten sposób, najpierw oddzielę wszystko, co się da oddzielić od tego świata dla siebie, tnąc nawet w poprzek rodziny, przynajmniej na jakiś czas w rodzinach jest podział, jest niezrozumienie, bo Jezus wywołuje kontrowersje. Bo prawdziwe pójście za Jezusem wywołuje sprzeciw, prześladowanie, złość. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Taki jest Jezus. Jeśli nie ma takiej reakcji w twoim otoczeniu, gdy się nawracasz, to jest niedobry znak. To nie wiadomo, jak się nawróciłeś. Bo przyjście Jezusa oznacza podział. Ponieważ On jest taki, że nie zaakceptuje niczego, co jest podróbką. Niczego, co jest powierzchowne. On potrzebuje dostać się do głębi serca człowieka i całkowicie go zmienić. I dlatego powoduje taki podział. Więc najpierw miecz Bożego Słowa, Ewangelii, oddziela ludzi, którzy przyjmują to słowo, od świata, od reszty. A gdy są oddzieleni, łączą się z Chrystusem. Czytamy o tym w liście do Efezjan, 1:10. List do Efezjan 1:10. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Więc kiedy jakaś część stworzenia decyduje się, żeby się oddzielić od świata, Jezus przyłącza do siebie i przyłącza. I to się dzieje. Jego królestwo się poszerza. Kolejne osoby, tysiące, miliony osób są przyłączane do Jezusa i stają się częścią Jego królestwa. Kiedy On wszystkich przyłączy, przyjdzie i ustanowi swoją władzę. To jest inaczej opisane, ten proces, w liście do Rzymian, 5:1. Czytamy tam: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To słowo pokój to jest greckie słowo irene. To zapewne słyszeliście już wiele razy, że to słowo ma również znaczenie medyczne. Ono opisuje zrośnięcie złamanej kości. I to jest taki obraz, który znajdujemy w Biblii. Bóg pozwolił, żeby jego połączenie z człowiekiem, który miał, kiedy Adam i Ewa chodzili sobie po raju, zostało złamane. A później przez Chrystusa połączył. Sprawił, że zrosło się to, co jest złamane. I fakt medyczny jest taki, że jeżeli złamana kość dobrze się zrośnie, to ta kość nigdy nie złamie się w tym miejscu, w którym się zrosło, bo tam jest mocniejsza niż wcześniej. Bóg, pozwalając na to, żeby pierwsi ludzie, a później za nimi wszyscy pozostali, upadli i zerwali z Nim relacje, zrobił to, żeby przez Chrystusa ustanowić mocniejszą relację, nie taką, jaką ma stworzenie ze Stwórcą, ale taką, jaką ma żona z mężem. Nie tylko oddawanie chwały temu, który stworzył, ale uwielbienie dla tego, kogo się kocha, pozbawił. Więc najpierw nastąpiło złamanie, później następuje zrośnięcie. I ono jest mocne, piękne, prawdziwe, wieczne. To jest Boże zbawienie. I znowuż ja o tym wspominałem w jakichś tam kazaniach. Bóg ustanowił ten świat, zbudował go w całości, na połączeniach, na więziach, na relacjach, na połączeniach, przede wszystkim, gdy chodzi o osoby. Zbawienie polega na zapoznaniu się z Bogiem, na nawiązaniu osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, na połączeniu. Nie można być inaczej zbawionym, jak przez znajomość z Jezusem, przez połączenie, przez spotkanie się z Nim. Żadna religia nie przynosi zbawienia. Musisz się spotkać z Mesjaszem. On może cię zbawić, kiedy jesteś z Nim. To połączenie jest tak silne, że wytrzymuje śmierć. Przechodzisz do wieczności połączony ze swoim Mesjaszem. To połączenie powoduje też przemianę naszą. Połączenie z Chrystusem prowadzi nas do świętości. Połączenie, jakie mamy między sobą w Kościele. Przyjaźnie, relacje, miłość braterska, one również prowadzą do świętości. Bóg używa jednych przeciwko drugim, żeby wykryć różnego rodzaju rzeczy wymagające korekty, albo jednych dla drugich, żeby zachęcić, pocieszyć, podtrzymać, przekazać słowo. Następuje przemiana. Po to się spotykamy razem na różne sposoby, żeby nastąpiła zmiana, żebyśmy się stali świętymi ludźmi, którzy naprawdę są inni. I wreszcie wzrost Kościoła, powiększenie Bożego Królestwa następuje przez połączenia, jakie są między ludźmi. Najskuteczniej, najlepiej Ewangelia jest przekazywana poprzez istniejące jakieś znajomości czy połączenia rodzinne. Cały świat jest zbudowany na połączeniach. Jezus ustanawia połączenia, które przynoszą życie. Z tego połączenia, które ustanawia Jezus, przychodzi życie. W nich jest życie, w nich jest rozwój, w nich jest błogosławieństwo. Jest wiele połączeń, które przynoszą życie. Już ja długo mówię, chciałbym za chwilę skończyć, tylko wspomnę coś, czego chyba nikt z was nie może pamiętać. Moja żona pamięta, bo w 1973 roku nikogo z was nie było w tym zgromadzeniu. Dawno, 32 lata temu. Ja bardzo krótko powiem, że mieliśmy bardzo trudny czas. Magda, pamiętasz, tak? Okej. Okay. Możesz się zapytać Magdę, jak było naprawdę. Mieliśmy bardzo trudny czas. Nasz pastor został zaatakowany w wyniku różnych okoliczności. Kościół się rozproszył. Ja widziałem, patrzyłem na tych ludzi, którzy różne rzeczy robili i myślałem sobie, oni nie mogą być nawróceni. Człowiek wierzący nie może takich rzeczy wyprawiać. I wyglądało, bo niezrozumiałe, to było bardzo przykre, bardzo stresujące. Nie potrafię tego opisać dobrze. To było straszne. Takie rzeczy nie powinny wydarzać się na terenie Kościoła. Nie mogą się wydarzać. I wyglądało na to, że rozsypuje się coś. Ludzie przestali przychodzić na spotkania. Gdzieś jakaś mała garstka spotykała się gdzieś na boku w innym miejscu. Zostaliśmy wyrzuceni z takiego legalnie istniejącego kościoła i znowu staliśmy się nielegalni. No na kilka lat, co prawda, tylko tam 5 lat, ale jednak. I ta bolesna sytuacja, ten podział, do którego ani ja, ani nasz pastor ręki nie przyłożył w żaden sposób. Kiedy on nastąpił, zostaliśmy wyrzuceni i parę osób odeszło. Przyszło życie, ale takie życie przyszło, że z grupki 20-30 osób szybko staliśmy się zgromadzeniem 90-osobowym. Ludzie byli w jednym pokoju, w drugim pokoju, w przedpokoju i na schodach stali. Nie dało się od sąsiadów pożyczyć wystarczającej ilości krzeseł, stołków, taburetów, cokolwiek mieli do siedzenia. Musieliśmy się wyprowadzić z tego domu, bo było tam naprawdę za ciasno. Jeśli Bóg powoduje jakiś podział, to później przychodzi połączenie, które przynosi życie. I to, czego nauczyłem się z tamtego czasu, że moje oceny co do różnych osób, które widziałem, że robiły złe rzeczy, naprawdę złe rzeczy, wredne, podłe rzeczy, takie, których nie wolno robić, to jednak moja ocena w przypadku wielu z tych osób była niesłuszna, nieprawdziwa. Po prostu Bóg dopuścił takie okoliczności, że im się oczy zaćmiły. I to prawda, że niektórzy byli tam nienawróceni. Inni mieli jakieś dziwne poglądy. Nie moja sprawa. Ale wiem, że później wszyscy, którzy zawinili, przeprosili i pojednali się z pastorem. I ci, których ja oceniałem źle, okazali się innymi ludźmi. Więc takie dramatyczne wydarzenia są jakąś taką pokusą, żeby rzeczy źle ocenić, żeby błędnie ocenić. Nie tak, jak trzeba. Musimy bardzo uważać, kiedy osądzamy innych ludzi. Bardzo uważać. Czasami emocje, to, co oglądamy, to, czego doświadczamy, są trudne. Jest to bolesne. Ale u Pana Boga jest tak, że to, co może wyglądać na koniec, może być też początkiem czegoś bardzo chwalebnego. Śmierć ukrzyżowanego Chrystusa wyglądała na zupełny koniec. A jednak to było właśnie największe zwycięstwo, jakie dokonało się w historii. Właśnie wtedy. Chciałbym o naszym kraju powiedzieć trochę. Wybaczcie, że tak zahaczymy trochę o politykę, ale tak jest. Dlatego, że Bóg ma dobre plany dla Polski. I Mesjasz też jest figurą polityczną, bo przyszedł, żeby objąć władzę. I on zostanie królem tutaj wszystkiego. Więc od tego wymiaru nie można uciec. W naszym kraju, w Polsce, podobnie jak, może nie aż tak, ale trochę podobnie jak to było w Izraelu, jest oczekiwanie na Mesjasza. Oczywiście, może niektórzy widzieli ten obrazek gdzieś w telewizji, kiedy przemawiał prezydent Duda i tam pokazali, dopilnowali tego, żebyśmy wszyscy zobaczyli to, że jakaś kobieta miała kartkę z wypisanym cytatem z Ewangelii. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Słowa wypowiedziane do Jezusa. Co możemy się domyślać, że wyraża oczekiwanie tej Pani. Bądź naszym Mesjaszem. I możemy sobie pomyśleć, to są ci odlotowi religijni ludzie. A ja chcę powiedzieć, że tacy jak my też mają takie skłonności. Że my sobie potrafimy myśleć, że gdybyśmy tylko doprowadzili do tego, że ktoś narodzony na nowo zostanie premierem, prezydentem, że będziemy mieć rząd składający się z takich ludzi, to będziemy mieć tutaj raj na ziemi. A to nieprawda. Dopóki Pan Jezus nie dokończy swojego dzieła na ziemi, nie będziemy mieli raju na ziemi. Nie będzie tak miało miejsca. To jest możliwe. I przypomina mi się taki przykład. Może pamiętacie takie nagrania Przeobrażone miasta, niektórzy widzieli to, I tam w tych przeobrażonych miastach występuje jeden przykład. Nieduża wioska czy miasteczko w Gwatemali, Almolonga. Tam nawet marchewki większe rosną albo rosły. Tylko że tam nie nawrócił się burmistrz, ale 90% populacji radykalnie poszła za Jezusem. I jeżeli coś podobnego wydarzy się w jakimś kraju lub w mieście, będziemy oglądać niezwykłą przemianę tego miejsca, przynajmniej na jakiś czas. Bo nie chodzi o Mesjasza, który sam wszystko załatwi, tylko chodzi o serca, które zwrócą się do Boga. I mamy teraz ten etap, który jest bardzo trudny. Narastający podział w naszym kraju. Już jesteśmy wszyscy bardzo ostrożni, żeby na spotkaniach z przyjaciółmi, znajomymi i rodzinnymi przypadkiem nie rozmawiać na tematy polityczne. Bo nigdy nie wiadomo, czy rozmówca jest z tej samej, czy z innej opcji politycznej. To może być ostatnia rozmowa na wiele lat. Emocje sięgnęły zenitu i wciągają nas. Można próbować uciec do przestrzeni obojętności, nie obchodzi mnie polityka, ale nie możesz uciec od Mesjasza, który zamierza skonfrontować twoje serce. I to, co się dzieje, dzieje się po to, żeby wydobyć na wierzch zawartość serc Polaków. Żeby wydobyć wszelkiego rodzaju zranienie i rozgoryczenie. Jakieś pragnienia zemsty i odwetu. Albo na złodziejach, którzy rzekomo nakradli, albo na tych, którzy chcą ustanowić dyktaturę, cokolwiek, po której stronie tam stoisz. Duma, pogarda i różnego rodzaju lęki. To wszystko siedzi w naszych sercach. Jak powiedzieć, ja się boję różnych rzeczy. Boję się tego, co się może stać w naszym kraju. Boję się takiego podziału, który może skończyć się przelewem krwi, bo z tego będzie się ciężko wydobyć. I modlę się, żeby tak się nie stało. Żeby się wykonały Boże ciała jak najmniejszym kosztem. Ale jedno jest pewne. Pan Bóg nie zrobi tego powierzchownie. Nie zrobi tego byle jak. Nie zrobi tego w sposób, który zaspokoi czyjąkolwiek cielesność. Jego planem jest wybawienie Polski z takiego stanu kompleksów, urazów i spotkanie wielu Polaków z Nim, z prawdziwym Mesjaszem. On chce wszelkiego rodzaju religijność zastąpić żywym połączeniem. I dlatego musi poodcinać, podzielić, oddzielić od tego wszystkiego, co jest nieprawdziwe, co jest cielesne, co nie jest poddane Bogu. Co możemy zrobić? Jaką postawę powinniśmy mieć wobec tego, co jest w polityce, ale też wobec samych siebie po prostu w takim osobistym życiu? Bo może w czyimś życiu to się dzieje z pominięciem tych ogólnopolskich wydarzeń. Po pierwsze, ja to sobie wypisałem parę rzeczy. Pokonaj lęki w swoim sercu. Zaufaj Bogu. Spotkaj się z Nim. Posłuchaj tego, co On mówi. Rób to tak długo, aż te rzeczy zostaną usunięte. Jezus poszedł przed nami. On przeżywał straszny lęk, bo wiedział, co go spotka. Ból, przez który on przeszedł, odrzucenie, cierpienie są niewiarygodne. Ale on poszedł tą drogą, więc może pomóc każdemu z nas, który boi się czegokolwiek. On wie, jak to zrobić. Potrzebujemy też się pozbyć wszelkiego rodzaju pragnienia odwetu, zemsty, wymierzenia sprawiedliwości. Nie my jesteśmy od wymierzania sprawiedliwości. Słowo Boże mówi, że mamy szczególną miłość okazywać tym, którzy przeciwko nam coś źle robią. Błogosławić ich, a nie przeklinać. Bóg wymierzy sprawiedliwość, która będzie naprawdę sprawiedliwa. Słowo Boże mówi, gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Pragnienie jakiegoś odwetu, wymierzenia sprawiedliwości zawsze powoduje kolejną niesprawiedliwość. Następna rzecz, bardzo, bardzo ważna. Nikogo nie osądzajmy pochopnie. Przekazanie, które najczęściej chrześcijanie łamią według mnie, powszechnie łamią i dobrze się z tym czują, to jest to, które brzmi w oryginale: nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu twemu. Więc jeżeli nawet wydaje ci się to takie bardzo słuszne, że trzeba ostrzec przed tym czy przed tamtym, osądzić, ten jest na pewno zły, groźny i szkodliwy, zamknij się, nie mów nic, nie powtarzaj, bo może się to okazać nieprawdą. Staniesz się fałszywym świadkiem, który osądza i sam się prosi o sąd nad sobą. To jest bezbożne. A nawet jeśli bym widział na własne oczy, a więc jestem świadkiem, który może wydać prawdziwe świadectwo o czyimś upadku, to jeszcze muszę uważać, bo nie wiem, co jest w sercu tego człowieka. Ja widzę tylko zachowanie i do tego mogę się odnieść. Nie wiem, jakie są motywy. Nie mam pojęcia. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, żeby kogokolwiek nie osądzać. I w końcu wołaj o Boże rozwiązania. Powinniśmy ciągle to robić. Wołać: Boże, przyjdź, Królestwo Twoje, niech przyjdą Twoje rozwiązanie. Duchu Święty, pokaż mi, o co i jak mogę się modlić, jak mogę się wstawiać. Dla każdego, który będzie miał takie poddane serce, Bóg będzie pokazywał. Musimy jednak pamiętać, że każdy z nas, który pozwala, żeby belka była w jego oku, nie będzie w stanie zobaczyć źdźbła w czyimś innym oku. Nasze własne urazy, zranienia, uprzedzenia sprawiają, że jesteśmy ślepi i nie widzimy rzeczy, jak one się mają naprawdę. Więc musimy przyjąć właściwą postawę, jak Maria. Nie rozumiem, ale słucham słowa i idę za nim i zachowuję poddane serce wobec Boga. Nie rozumiem, ale słucham słowa. Nie rozumiem. Jest to trudne, ale przyjmuję słowo, żeby ono dokonało swojego dzieła. Pozwólmy, żeby słowo nas, a nie innych, konfrontowało i zmieniało, ponieważ Boże plany dla naszego kraju są wspaniałe. I chciałbym tak, może źle, że na zakończenie, ale naprawdę Boże plany dla naszego kraju są wspaniałe, co nie musi oznaczać, że przyszłość jest pełna pokoju i dobrobytu. Wspaniałe Boże plany to zbawienie, uratowanie wieczne wielu naszych rodaków. A jak będzie, gdy chodzi o materialne powodzenie i pokój, nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem. Bo jeśli zbieram Boże obietnice, to one mi mówią o Bożym przełomie i żniwie dla Jego Królestwa. I chciałbym, żeby to było w pokoju i powinniśmy się o to modlić i zabiegać, ponieważ pokój sprzyja opowiadaniu Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, bo już bardzo długo mówię. Jeśli możecie wstać, to bardzo proszę, wstańcie. Myślę, że to dotyczy każdego z nas bardziej, niż sobie z tego zdajemy sprawę. Każdy potrzebuje być skonfrontowany przez Mesjasza. Nawet jeśli jesteś już wiele lat osobą nawróconą, ciągle mogą być rzeczy w twoim sercu, które On chce wydobyć na wierzch i usunąć je, oddzielić żużel od srebra, to, co jest śmieciem, od tego, co jest Boże, i zniszczyć, wyrzucić to, co jest złe, umocnić i rozwinąć to, co przyszło od Pana Boga. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za Mesjasza, prawdziwego Mesjasza, który dokona i dokonuje niezwykłego zbawienia, całkowicie zmieniając nas, zmieniając nasze serca, ratując nas od kary za nasze grzechy i dokonując przemiany w świętych ludzi. Boże, to jest niezwykłe, to jest cudowne, co Ty czynisz. Panie, przyjmujemy całe Twoje zbawienie, wszystko, co Ty chcesz wykonać. Panie, i wołamy do Ciebie, żebyś posyłał słowo Twoje, które będzie rozdzielać to, co jest złe i grzeszne, od tego, co jest dobre, co przyszło od Ciebie. Panie, wołamy do Ciebie, żebyś dokończył
To dobre dzieło zbawienia, które rozpocząłeś w każdym z nas. Panie, wołamy do Ciebie, żebyś Ty działał w życiu każdego z nas i dokonał pełnego zbawienia, abyśmy byli ludźmi, którzy upodobnili się do Ciebie, się stali tacy jak Ty. I Panie, też pomóż każdemu z nas, abyśmy się przyczyniali do powiększenia Twojego Królestwa, abyśmy byli użyteczni dla Ciebie, żeby inni ludzie również mogli być zbawieni. Panie, bo chcemy oglądać, jak wielu naszych rodaków doświadcza zbawienia. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyś wykonywał Twoje dzieła, Panie, w naszym kraju. Abyś nie tylko powodował rzeczy, które wydobywają zawartość serc na wierzch, ale również, żeby przyszło uzdrowienie, aby przyszło pojednanie, aby przyszło Twoje wybawienie do naszego kraju. Panie, wołamy do Ciebie, żeby przyszło Królestwo Twoje do Polski, abyśmy nie byli narodem, który ma taki jeden z najmniejszych odsetków ludzi narodzonych na nowo, ale wołamy do Ciebie, Panie, aby nastało w naszym kraju wielkie żniwo. Panie, aby w rezultacie tych trudnych rzeczy przyszło Twoje życie i przyszło Twoje zbawienie. Panie Jezu, jeszcze raz dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na ten świat, na ten zły świat, grzeszny świat. Poświęciłeś siebie, swoje życie. Umarłeś za każdego z nas. Jesteś prawdziwym Mesjaszem, prawdziwym Zbawicielem, który dokonuje niezwykłej przemiany. Panie, chcemy uczcić i uwielbić Ciebie i wyznać to, co rozpocząłeś, dokończysz, że jesteś wielkim Zbawicielem, że Ty nie przegrywasz, ale Ty zawsze zwyciężasz. Niech Twoje imię, Panie, będzie błogosławione. Panie Jezu, niech Twoje imię będzie błogosławione i niech będzie wywyższone. Amen.